W ostatnim wykładzie chcemy się skupić na Bogu Ojcu. Bóg Ojciec to jest oczywiście pierwsza osoba boska, to On jest Ojcem Pana Jezusa. Przywoływaliśmy już list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, werset 5. A do którego bowiem z aniołów kiedykolwiek powiedział: Ty jesteś moim synem, ja Ciebie dziś zrodziłem i ponownie ja Mu będę Ojcem, a On będzie mi synem. Więc przede wszystkim Bóg Ojciec jest Ojcem Pana Jezusa i w wielu miejscach jest nazwany Ojcem Pana Jezusa i ten wyróżnik wystarczył w pierwszym wieku, żeby wyróżnić, o jakiego Boga chodzi. To było oczywiste, że Bóg Ojciec, Ojciec Pana Jezusa jest tym prawdziwym Bogiem. Nie potrzeba było mówić wiele więcej. Ewangelia według Jana, 20 rozdział, werset 17, dowodzi niedwuznacznie, że Chrystus jest naturalnym Synem Bożym, a my jesteśmy dziećmi Bożymi w nieco inny sposób. Zobaczmy do Ewangelii Jana, 20 rozdział, werset 17. Tutaj Maria Magdalena zatrzymuje Pana Jezusa zmartwychwstałego i słyszę od Niego takie słowa: Nie zatrzymuj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do mojego Ojca, ale idź do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego, i do Boga mojego i Boga waszego. Pan Jezus nie mówi tu: Wstępuję do Ojca naszego i do Boga naszego, tylko mówi: Do Ojca mojego, bo jest Bóg Ojciec na innej zasadzie Jego Ojcem, ponieważ jest Pan Jezus jedynym naturalnym Synem Bożym zrodzonym przed wszystkimi wiekami, jak mówią słusznie i biblijne starożytne wyznanie wiary. Natomiast naszym Ojcem, Bóg Ojciec, jest jedynie na zasadzie adopcji, usynowienia, jeśli tak można powiedzieć, też ucórkowienia. Dlatego musimy sobie powiedzieć, że wszyscy ludzie oczywiście są stworzeniami Bożymi, ale według Biblii nie wszyscy są dziećmi Bożymi w takim ścisłym sensie. Z natury jesteśmy dziećmi gniewu, czyli jako grzesznicy zasługujemy na Boży gniew. O tym mówi list do Efezjan, 2 rozdział, werset 3. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc wolę ciała i myśli, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i pozostali. Tylko z łaski Bożej zostajemy adoptowani do Bożej rodziny. I tu przepięknie o tym mówi list do Rzymian, jak wielkiego zaszczytu dostępują chrześcijanie, którzy prawdziwie zbliżają się do Boga, przeżywają duchowe odrodzenie. 8 rozdział listu do Rzymian, od 14 do 17 wersetu. Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy: Abba, Ojcze. Ten to duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni, albo według niektórych innych przekładów otoczeni chwałą. I to jest bardzo ciekawa myśl, że wszyscy ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są dziećmi Bożymi. I te osoby nazywają Go Abba, Ojcze. Abba to takie aramejskie słowo, zdrobniałe od słowa ab, ojciec, którym dzieci czule zwracały się do ojca. Nowy międzynarodowy słownik teologii biblijnej, wydany w Stanach Zjednoczonych, sugeruje, że termin ten z czasem nie oznacza może typowo ojczulka czy taty, czegoś w tym rodzaju, ale bardziej oznaczał kochanego ojca, oznaczał taką czułość, taką relację, gdzie się ktoś zwracał na zasadzie: kochany ojcze, bo niektórzy są zwolennikami, żeby do Boga mówić tatusiu czy tato, ale myślę, że słusznie tam napisano, że chodzi przede wszystkim o tą relację miłości, takiej bliskości, kochany ojcze, coś takiego. List do Galacjan, 4 rozdział, 6 i 7 werset też świadczy o tym, że nastąpiła ogromna zmiana w Nowym Przymierzu, jeśli chodzi o relację człowieka z Bogiem. Możemy nawet przeczytać od 1 do 7 wersetu. Mówię więc, dopóki dziedzic jest dzieckiem, niczym się nie różni od sługi, chociaż jest panem wszystkiego, lecz jest poddany opiekunom i zarządcom aż do czasu wyznaczonego przez Ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy w niewoli żywiołów tego świata, lecz gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego Syna, zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swego Syna, wołającego Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś sługą, ale synem, a jeśli synem, to i dziedzicem Bożym przez Chrystusa. I tutaj jest bardzo niezwykła sprawa, bo człowiek przez wiarę w Jezusa Chrystusa staje się dzieckiem Bożym. Jak czytamy też w 3 rozdziale, w wersecie 26, wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I taki człowiek otrzymuje ciche świadectwo Ducha Świętego w swoim sercu, ale takie pewne, zdecydowane, że jest dzieckiem Bożym, że Bóg go zaakceptował, że Bóg go przyjął z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I ten Duch Święty powoduje, że jakkolwiek ten człowiek mógł się wcześniej różnie modlić do Boga, kiedy Boga nie znał, był tylko człowiekiem może religijnym, może nawet gorliwym, ale kiedy nie znał Boga, tylko zewnętrznie, fasadowo spełniał pewne uczynki religijne, bo gdzieś tam należał do jakiegoś kościoła czy wyznania, od tej pory do Boga Ojca będzie się zwracał Ojciec. Będzie to naturalnie z Niego wypływać. Ja mogę zaświadczyć, że ze mną tak było. Ja wiele lat modliłem się do Boga Jehowo, bo tak byłem nauczony, do Jehowy w imieniu Jezusa Chrystusa. Ale przyszedł taki moment wielkiego skruszenia mojego ja, mojej osoby. Przykrości różne na mnie przyszły i po prostu też pokutowałem przed Bogiem. I przyszedł taki moment, że po prostu naturalnym biegiem, to oczywiście trudno to nazwać do końca naturalnym, ale naturalnym dla Boga, przez Ducha Świętego, zbliżyłem się do Boga jako do Ojca i nie miałem żadnych jakichś oporów, żadnych problemów z nazwaniem Go Ojcem i przestawieniem się na inny rodzaj modlitwy. Przeczytałem też cały Nowy Testament wielokrotnie i stwierdziłem, że nie ma tam żadnych modlitw do Boga Jehowy w imieniu Jezusa, tylko do Ojca w imieniu Jezusa albo bezpośrednio do samego Jezusa Chrystusa i nic więcej tam po prostu nie ma. I to jest wielka łaska, że jesteśmy adoptowani do Bożej rodziny, że osoby nawrócone i ochrzczone mają prawo nazywać Boga Ojcem lub kochanym Ojcem czy Ojczulkiem, powiedzmy. I to jest cudowna łaska i ona jest tylko dostępna za pośrednictwem Pana Jezusa Chrystusa. Już czytaliśmy werset, że nikt nie zna dogłębnie Ojca jak tylko Syn i ten, komu Syn go zechce objawić. I dlatego nie możemy pominąć na naszej drodze do Ojca Jezusa Chrystusa. W jakiś sposób pomniejszanie Go, lekceważenie Go, to jest też policzek dla Boga Ojca. W Ewangelii Jana w 5 rozdziale, wersety 22 i 23. Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który Go posłał. Miałem rozmowy z antytrynitarzami. Wszyscy zgodnie mówią, że tu występuje greckie słowo timao, które znaczy szanować, czcić i że ono też występuje w przykazaniu dotyczącym czci rodziców w liście do Efezjan. I mówią, no mamy tak samo czcić Jezusa, jak czcimy rodziców. Czy o tym mówi Ewangelia Jana? Czy nie jest to tendencyjne równanie w dół? I wszelkie moje doświadczenia z antytrynitarzami, ze świadkami Jehowy, z badaczami, z różnymi są zawsze takie. Równanie w dół. Zawsze szukanie pretekstu, żeby tego Pana Jezusa poniżyć. A co tu czytamy? Czy czytamy, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą rodziców? Nie, jak czczą Ojca. Czyli na równi. Więc widzimy, jaki jest problem z tym wszystkim, kiedy ludzie odchodzą od czystej nauki Bożej. Pierwszy list świętego Jana pokazuje, że w gruncie rzeczy w jakiś sposób pomniejszanie Pana Jezusa prowadzi też do tego, że nie ma się Ojca. Pierwszy list świętego Jana drugi rozdział, werset 23. Każdy, kto wypiera się syna, nie ma i ojca. Kto zaś wyznaje syna, ma i ojca. Więc bardzo ważne jest docenianie roli Jezusa Chrystusa i pamiętanie o tym, że tylko przez Niego możemy przystąpić do Ojca. Ja nie pochwalam w pełni teologii Jana Kalwina. Niektóre jego twierdzenia są dla mnie niezrozumiałe. Ale powiedział bardzo cenną rzecz, że aby ocalić się od hańby, która niechybnie na nas spadła, możemy do Boga Ojca zwracać się tylko i wyłącznie przez jedynego pośrednika i odkupiciela Jezusa Chrystusa. Nie jesteśmy godni przystępować do Boga Ojca bez tego pośrednika. To On wstawia się za nami przed tronem łaski. To On nas zbliża do Boga. Dlatego musimy o tym pamiętać, że On jest drogą do Ojca. On nie jest drogą do siebie, On jest drogą do Ojca. Ale nie można tej roli pomniejszać. Mój taki przyjaciel, który był 30 lat świadkiem Jehowy, kiedyś powiedział taką mądrą rzecz, że żeby być godnym przystąpić do Boga jako Ojca, pierw trzeba przyjść do Jezusa Chrystusa i doznać oczyszczenia z grzechów, żeby Bóg nas przyjął. Bardzo mądrze, uważam, powiedział. I myślę, że to ma swoją podstawę w Ewangelii Jana. 6 rozdział, zobaczmy, werset 35 i 37. Jak przychodzimy do Jezusa? Zaraz sobie to wytłumaczymy. Często co do tego są zagadki, jakieś pytania. Ewangelia Jana 6:35. I Jezus powiedział im: ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nigdy nie zazna głodu, a wierzący we mnie nigdy nie zazna pragnienia. Na czym polega przyjście do Jezusa? Położenie w Nim wiary. I werset 37. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przychodzi do mnie, nie wyrzucę precz. Jak przyjdzie? Przez wiarę. Bóg Ojciec niechybnie da wszystkich wybranych Panu Jezusowi. Jak to jest, jak to zrozumieć, nie wiemy, bo to jest głęboka sprawa, ale wiemy jedno, że trzeba pierw przyjść do Jezusa. Przyjdzie do mnie, mówi Pan Jezus, żeby być zaakceptowanym przez Ojca. Podobnie 6 rozdział, werset 44. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec mój, który mnie posłał, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Znowu do mnie, do Jezusa pierw. I 65 werset. Dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli nie jest mu to dane od mojego Ojca. A więc pierw przychodzimy do Jezusa Chrystusa, On nas oczyszcza z naszych grzechów i później możemy dopiero mieć wspólnotę z Bogiem. Powiedzmy sobie coś o Bogu Ojcu a stworzeniu. Bóg Ojciec jest oczywiście źródłem stworzenia, a Pan Jezus jest pośrednikiem w stworzeniu. Bardzo ładnie to tłumaczy pierwszy list do Koryntian, 8 rozdział, werset 6. Ale dla nas jest jeden Bóg Ojciec, z którego wszystko i my dla Niego, i jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko i my przez Niego. Bóg Ojciec, z którego wszystko pochodzi, to źródło, i Pan Jezus, przez którego, za którego pośrednictwem to wszystko się stało. I teraz zobaczmy dalej. Bóg Ojciec a zbawienie. Bóg Ojciec zaplanował zbawienie już przed założeniem świata. Wybrał wierzących i przeznaczył ich do synostwa przez Jezusa Chrystusa. Jest autorem zbawienia. List do Efezjan o tym mówi pierwszy rozdział. Zobaczmy wersety od 3 do 7. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, ten, który nas pobłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios w Chrystusie. Tak jak i wybrał nas dla siebie w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Nim w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do usynowienia przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli, ku chwale sławy swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie upadków według bogactwa Jego łaski. Także to Bóg jest autorem zbawienia. On wybrał wierzących. Co do wybrania są generalnie 3 teorie. Jedna teoria, taka starożytna, Jana Chryzostoma, Teodorota z Cyru, Akacjusza z Cezarei, Ambroziastera, głosi, że Bóg po prostu wybiera ludzi na zasadzie uprzedniej wiedzy. Wie, kto jakie będzie miał usposobienie, co obierze w swoim życiu, czy obierze Boga, czy przy nim wytrwa, i takich wybiera. Druga teoria wybrania pochodzi od Augustyna. Z Hipony Bóg wybiera ludzi po prostu tak, jak chce i tych obdarza wiarą, bez względu na ich osobiste cechy, zamiary. On im daje odpowiednie zamiary i odpowiednie cechy. Więc to jest druga teoria. Na niej bazował wczesny Luter i Calvin szczególnie ją rozwinął, potem Beza i inni. I jest wreszcie trzecia popularna teoria, która głosi, że Bóg wybrał grupę ludzi i w tej grupie można się znaleźć, a można z niej też wypaść. Także tak, główne teorie są takie. A trzeba co powiedzieć na ten temat? Kiedyś brat Tozer, znany kaznodzieja, pisarz, miał członka zboru, który udawał się na seminarium teologiczne. I zapytał go: bracie Tozer, co ja mam tam robić, jak się zachować, może byś mi coś doradził? On powiedział: wiesz, jak tylko się znajdziesz w tym seminarium, to bądź pewny, że spotkasz studentów, którzy i po świetlicach, i po pokojach będą dyskutować nad tym, co jest prawdziwe, kalwinizm czy arminianizm, czy absolutne wybranie i predestynacja, czy po prostu warunkowe, powiedzmy, czy na zasadzie uprzedniej wiedzy. No i mówi: wiesz co, ty się lepiej nie przyłączaj do tych dyskusji, bo dużo tęższe umysły niż ty w historii chrześcijaństwa nad tym się biedziły i nie doszły do zadowalających wniosków. Ty lepiej idź do swojego pokoju i módl się do Boga. Zobaczysz, że miną 3 lata seminarium i ci sami studenci będą dalej debatować, co jest prawdziwe, kalwinizm czy arminianizm, czyli teoria absolutnej predestynacji albo na zasadzie uprzedniej wiedzy, i dalej będą dyskutować, za to ty będziesz znał Boga. Myślę, że bardzo mądra rada i taka prawdziwa. Nie wiem, czy znacie brata Leszka z Lublina, taki długoletni chrześcijanin. Kiedyś słuchałem jego kazania, był w naszym zborze i powiedział, że poczuł się wybranym. Był ateistą, ale Boża łaska go dotknęła i uwierzył i poczuł się wybranym. Zagaiłem do niego po nabożeństwie, zapytałem: bracie Leszku, czy mógłbyś mi wytłumaczyć, jak ty rozumiesz to wybranie, czy na zasadzie uprzedniej wiedzy Bożej, że Bóg wiedział, że ty będziesz miał takie dobre usposobienie, będziesz go szukał, czy na zasadzie po prostu arbitralnego takiego wyboru Bożego, że Bóg tak zdecydował i to ciebie uczynił dopiero takim chcącym. On mówi: nie ośmielam się wypowiadać na ten temat. Niesamowicie mnie tym zbudował. Mam taką wspaniałą debatę zapisaną w komputerze, w języku angielskim, o predestynacji, gdzie wypowiada się 2 teologów metodystycznych i 2 teologów kalwinistycznych z reformowanych baptystów. I wysłałem to pewnemu młodemu bratu, który jest takim nabytym, bardzo gorliwym kalwinistą. I zapytał mnie: kto wygrał tę debatę, bracie Szymonie? Tak mnie troszkę podpuścił. A ja powiedziałem: tę debatę wygrał Joseph Dongel, jeden z teologów metodystycznych, bo powiedział tak: to są trudne sprawy, dopuszczam taką możliwość, że mogę się w czymś mylić. Dla mnie ten człowiek wygrał tę debatę, bo przyznał się, że są aspekty, których może nie rozumieć. Okazał najwięcej pokory. I to jest dla mnie wygranie debaty. Bo przyznanie się do tego, że tak jak powiedział Hiob, ale ja mówiłem o rzeczach zbyt cudownych, zbyt wzniosłych dla mnie. Ale niemniej biblijna prawda o wybraniu jest budująca, bo mówi, że Bóg wybrał nas z miłości, wybrał nas do miłości, do świętości, do prawości. Także jest ten aspekt Bożej miłości w wybraniu, bezinteresownej łaski, bo Biblia mówi w liście do Rzymian 11 rozdziale o wyborze z łaski. I wybranie do czegoś zobowiązuje. Tak jak Izraelici byli wybranym ludem Bożym i mieli być świadectwem wokół siebie, tak samo chrześcijanie jako wybrani mają być też świadectwem wokół siebie. Pierwszy list Piotra mówi o ludzie wybranym. Zobaczmy, 2 rozdział. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym na własność, abyście ogłaszali cnoty tego, który powołał was z ciemności do przedziwnego swojego światła. Zobaczmy, czy nie są cudowne słowa. Tak? Abyście ogłaszali cnoty. Wybrani, abyście ogłaszali cnoty. I dalej co czytamy? Umiłowani, proszę was, abyście jako obcy i wychodcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy, prowadząc szlachetne życie między poganami, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przyglądając się waszym dobrym czynom, chwalili Boga w dzień nawiedzenia. Słowo Boże jest często bardzo praktyczne. Wiele osób chciałoby ze Słowa Bożego uczynić przedmiot właśnie dyskusji, sporów, debat. Ono przede wszystkim ma nas przybliżać do Boga i to spotkanie z Bogiem, z Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym ma nas zmienić, żebyśmy byli inni, żebyśmy byli lepsi, żeby nasze życie było lepsze i przynosiło błogosławieństwo i pożytek naszym najbliższym i innym ludziom. Kiedyś czytałem wspomnienia jednego człowieka z kościoła luterańskiego. Mówi, jak ci ludzie mnie znosili. Ja byłem nienawrócony jako pastor. Jak oni znosili te moje kazania, to wszystko. Dopiero go Bóg później dotknął i się nawrócił. On nie mógł wyjść z podziwu, że ludzie go tak długo tolerowali. On był religijnym człowiekiem, ale nie przeżył prawdziwego spotkania z Bogiem. I taka jest możliwość. Nie zakładajmy z góry, że każdy, kto jest w kościele, nie mamy się kierować nieufnością, żebyście mnie dobrze rozumieli, ale nie zakładajmy, że każdy, kto przychodzi do kościoła, każdy, kto deklaruje się jako chrześcijanin, naprawdę poznał Boga. To się okaże. Bóg Ojciec umiłował ludzi, gdyż jest uosobieniem miłości i dlatego ofiarował swego Syna za nasze grzechy. Już o tym czytaliśmy dzisiaj, ale ja chciałbym trochę inny werset przytoczyć. Z listu do Rzymian, 5 rozdział, od 6 wersetu. Chrystus bowiem umarł we właściwym czasie za nas bezbożnych, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. Z trudnością bowiem umrze ktoś za sprawiedliwego. Za dobrego może ktoś odważa się umrzeć. Lecz Bóg dowodzi swojej miłości wobec nas, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus umarł za nas. Zobaczmy, jaka czysta, święta, bezinteresowna miłość. Rzadko się zdarza, żeby ktoś był gotowy umrzeć za sprawiedliwego. Sprawiedliwy to taki człowiek, który zrobi tylko tyle, ile się od niego wymaga i nic więcej. Dobry to jest taki, który robi więcej, niż się od niego wymaga. Takim był mój świętej pamięci tata, który 2 lata temu zmarł. Prosiłem go na przykład, żeby mi kupił książkę jakiegoś autora, a on zaraz kupił 2 inne. Po prostu szczodry i łaskawy był. Za dobrego prędzej nawet byłby ktoś umrzeć, ale Bóg właśnie dał swojego Syna za nieprzyjaciół, za ludzi wrogo usposobionych. I dlatego jest to czysta, święta, Boża miłość i od Boga Ojca uczymy się właśnie takiej bezinteresownej miłości. I chrześcijaństwo jest autentyczne między innymi pod takim niezbędnym warunkiem, że motywacja ludzi usługujących w Kościele wypływa z czystej, bezinteresownej miłości, a nie z pragnienia materialnego zysku, sprawowania władzy nad ludźmi lub czerpania ze służby własnej chwały, a nie Bożej chwały. To jest warunek. Dlaczego tak w wielu kościołach nie najlepiej się dzieje? Bo ludzie nie są bezinteresowni, bo mają jakieś swoje tam cele, swoje jakieś księstwa budują wokół siebie, chcą jakieś kariery robić. To się Panu Bogu zdecydowanie nie podoba. Dlatego ta czysta miłość niech będzie i w nas. I ludzi to pociągnie. To ludzi pociągnie, oni zobaczą, że my jesteśmy inni. Że nam naprawdę zależy na ich pomyślności. Mam takiego przyjaciela w Bydgoszczy, byłego świadka Jehowy, który po prostu zyskał opinię w oczach obserwatorów, że on naprawdę kocha ludzi. Kocha ludzi, jest gotów dla nich, dla wielkich poświęceń, dla wielkiego zaangażowania. I rzeczywiście taki on jest. Pomaga wielu ludziom. Pomaga w służbie w więzieniu. Pomaga we wszelkich możliwych aspektach, gdzie tylko może coś dobrego dla innych zrobić. Bo wie, jak wielką łaskę Bóg mu okazał. I kiedy wiemy, jak wielką łaskę Bóg nam okazał, będziemy też łaskawi dla innych. Nie będziemy małostkowi. Bóg nas zrodził przez Ewangelię do życia wiecznego. List Jakuba mówi, gdy zechciał, zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli niejako pierwociną Jego stworzeń. Jakuba 1,18. Bóg Ojciec przygotował dla nas królestwo, do Jego domu zmierzamy. W Ewangelii według Mateusza, gdzie jest przypowieść o owcach i kozłach, Pan Jezus takie słowa wypowiada do zbawionych od 34 werset. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, odziedziczcie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Wiemy, że Pan Jezus powiedział, że w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. Także cudowna jest to rzecz, żyć z Bogiem i dla Boga. Biblia zachęca nas, żebyśmy byli wdzięczni Bogu, utrzymywali z Nim bliską więź, już o tym mówiliśmy, że poznanie Boga Ojca i Pana Jezusa to jest życie wieczne, relacja, wspólnota z Nimi, ale też mamy za wszystko dziękować Bogu Ojcu i Go uwielbiać. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. List do Rzymian 15:6 powiada, abyście jednomyślnie, jednymi ustami wysławiali Boga i Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa. List do Efezjan, 5 rozdział, werset 20. Dziękując zawsze za wszystko w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, Bogu i Ojcu. Dlatego nie możemy w naszej teologii i w naszej pobożności pomijać osoby Boga Ojca. Byłoby to taką nierównowagą. Dostęp do Ojca oczywiście mamy przez Jezusa, dlatego modlimy się w Jego imieniu. Efezjan 2:18 daje nam taki wzór chrześcijańskiego wielbienia. Efezjan 2:18. Przez Niego, czyli przez Jezusa, bowiem mamy przystęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. A zatem wielbienie Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. To jest taki ideał, który nam maluje tutaj Nowy Testament. I powiedzmy jeszcze sobie coś o charakterze Boga Ojca. Bóg Ojciec ma cudowny i wspaniały charakter. Jest Ojcem miłosierdzia i Bogiem wszelkiej pociechy, o czym mówi drugi list do Koryntian, 1 rozdział, wersety 3-5. Szczególnie korzystajmy z tych wersetów, gdy dotykają nas trudności. Można też je przytoczyć komuś, kto utracił kogoś bliskiego. To są niesamowicie pocieszające słowa. Drugi list do Koryntian, 1 rozdział od 3-5. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. On pociesza nas we wszelkim naszym ucisku, abyśmy również mogli pocieszać tych, którzy są we wszelkim ucisku poprzez tę pociechę, którą sami jesteśmy przez Boga pocieszeni. Gdyż tak jak obfitują względem nas cierpienia Chrystusa, tak przez Chrystusa obfituje i nasze pocieszenie. Więc widzimy, że kiedy przyjdą na nas ciężkie chwile, przypomnijmy sobie o Bogu Ojcu, zwróćmy się do Niego, a doznamy pocieszenia. Poznanie Boga jako troskliwego Ojca pomaga pokonać nam uczucie samotności. Niektórzy z nas nie mieli dobrych i troskliwych ojców ziemskich, ale mamy kochającego Ojca w niebie, niezawodnego w swej miłości i opiece. W Psalmie 27, wersecie 10 możemy przeczytać: choćby ojciec i matka opuścili mnie, to Pan mnie przygarnie. Psalm 68, werset 7, werset 6 w współcześnionej Biblii Gdańskiej, w innych Bibliach 7. Bóg samotnym daje dom. Samotnym Bóg daje mieszkanie, tak. Troszczy się i o samotnych. Ojciec troszczy się o wszelkie nasze potrzeby i dobrze je zna. Znamy dobrze słowa z Ewangelii Mateusza, 6 rozdział od 31-34. Nie martwcie się więc, dosłownie z greki, nie zamartwiajcie się, mówiąc, co będziemy jedli, albo co będziemy pili, albo w co się ubierzemy. Bo tego wszystkiego szukają poganie. Czyli kto? Ludzie bez wiary na tamte czasy, tak? Wie bowiem Ojciec wasz niebiański, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko zostanie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, albowiem jutro martwić się będzie o siebie. Wystarczy dniowi jego zło, inaczej utrapienie czy jakaś bieda wystarczy danemu dniowi. Nie trzeba się zamartwiać, nie trzeba sięgać za daleko. Bóg troszczy się o nasze potrzeby, On wie o nich i dobrze je zna. Od Niego, jako od Ojca Światłości, pochodzą wszelkie dobre dary i On jest niezmienny. Już o tym czytaliśmy w liście Jakuba 1:17. Interesuje się nawet wróbelkami, to tym bardziej nami i dlatego nie musimy się niczego bać. Ewangelii według Mateusza 10 rozdział od 29-31 możemy przeczytać. Czy nie sprzedają dwóch wróbli za Asariona, a jednak ani jeden z nich nie upadnie na ziemię bez woli ojca waszego? Asarion to moneta o bardzo niskiej wartości, 2 godziny pracy pracownika rolnego. Nawet i włosy na waszej głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się więc, wy jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. To jest ciekawe, że nawet jeden wróbel nie spadnie bez woli ojca na ziemię. To jest ta suwerenność Boga. Bóg nad wszystkim panuje. My nie rozumiemy tego. To jest dla nas niepojęte. Możemy tylko rękę na ustach położyć. Ale skoro interesuje się stworzeniem takim, można powiedzieć, nierozumnym, mającym jedynie instynkt, to tym bardziej nami, istotami obdarzonymi także duchem, nie tylko ciałem. I Bóg interesuje się nawet najbardziej niepozornymi ludźmi i nie chce ich zguby. Niech nikt nie czuje się zbyt nieistotny, żeby uważać się za nieinteresującego dla Boga. Ewangelia według Mateusza, 18, rozdział 12-14. Jak się wam wydaje, gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec, a zabłąkałaby się jedna z nich, czy nie zostawi 99 i nie pójdzie w górach szukać zabłąkanej? I jeśli uda mu się ją znaleźć, zaprawdę mówię wam, że bardziej raduje się z niej niż z owych 99, które nie zabłądziły. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebiosach, aby zginął jeden z tych małych. Bóg się troszczy o najbardziej niepozornych ludzi. Jeżeli ktoś myśli, jestem mało uczony, byłem słabym uczniem, jestem mało zdolny, niewiele się przydam, Bóg chce zbawienia także takich osób, każdego. On jest bezstronny. W każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Ba, Bóg chętnie przebacza pokutującym grzesznikom. Obraz syna marnotrawnego to tak naprawdę obraz cudownej miłości ojca. Miał tak naprawdę 2 synów marnotrawnych. Ten drugi to był gorszy od tego pierwszego. 15 rozdział 20-24 czytamy. Wstał więc i poszedł do swojego ojca, a gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec, zlitował się, wybiegł, rzucił się mu na szyję i pocałował go. I powiedział mu syn: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niemu i wobec ciebie i nie jestem już godny zostać nazwany twoim synem. Ojciec powiedział do swoich sług: przynieście najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie pierścień na jego rękę i sandały na stopy i przyprowadźcie tłuste ciele, zabijcie, a gdy się najemy, będziemy się cieszyć. Gdyż ten mój syn był martwy, ożył, był zgubiony, odnalazł się i zaczęli się cieszyć. Czasami ludzie w kościele nie zawsze się cieszą, jak grzesznik pokutujący wraca po upadku, ale u Boga jest wielka radość z każdego pokutującego grzesznika. Kiedyś czytałem takie czasopismo, nazywało się Chrześcijańskim. Był przedruk artykułu z pisma amerykańskiego i autor pisze tak. W sumie to dobrze, że w Ameryce jest tyle aborcji, bo przynajmniej mniej bezbożnych ludzi się rodzi. Jak odbieracie kogoś takiego? Ma serce Boże w sobie? Ma Ducha Bożego w sobie? Nie. Księga Ezechiela mówi, jakie ma serce Bóg. Ezechiela 33:11. I powiedz im, jak żyje, mówi Pan Bóg. Nie pragnę śmierci bezbożnego, ale aby bezbożny odwrócił się od swojej drogi i żył. Odwróćcie się od swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć, domu Izraela? Taki jest Bóg, on nie pragnie zguby bezbożnego, on pragnie poprawy. Księga Ozeasza, 13 rozdział, werset 9. Szczególnie w Starej Gdańskiej i tej współcześnionej, a także w przekładzie Lutra, Biblii Króla Jakuba i Biblii Brzeskiej. Zniszczyłeś się sam, Izraelu, ale we mnie jest twoja pomoc. Czyli co? To człowiek jest duchowym samobójcą. Sam sobie najbardziej szkodzi. Ale w Bogu jest pomoc, w Bogu jest ratunek, w Bogu jest miłość. Także uczmy się z tego i zobaczmy jeszcze do Izajasza. 55 rozdział, werset 7. Jak wielką łaskę ma Bóg, nawet dla bezbożnych, żeby zmienili swoje życie. Izajasza 55, rozdział, werset 7. To jest taki gorliwy apel Pana Boga. Niech bezbożny opuści swoją drogę A człowiek nieprawy swojej myśli i niech wróci do Pana, a on się zlituje. Niech wróci do naszego Boga, gdyż jest on hojny w przebaczeniu. Nawet gdy Bóg stawia twarde warunki Izraelitom w Księdze Powtórzonego Prawa w 30 rozdziale i stawia przed nimi do wyboru dwie drogi, to zobaczmy, jak Bóg to przedstawia. Werset 15. Oto dziś położyłem przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło, gdyż dziś Ci nakazuję, abyś miłował Pana swego Boga i chodził Jego drogami i przestrzegał Jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnożył się. I Pan Twój Bóg będzie Ci błogosławił ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. I dalej 19. werset. Biorę dziś na świadków przeciwko Wam niebo i ziemię, że położyłem przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz więc życie, abyś żył Ty i Twoje potomstwo i miłował Pana swego Boga, słuchał Jego głosu i do Niego lgnął. Czyli chociaż Bóg przedstawia twarde warunki przymierza, apeluje do serc ludzi. Wybierzcie to dobro. Oczywiście Bóg nie jest żebrakiem, który będzie stał przed naszymi drzwiami i błagał nam, zechciej Ty służyć Bogu. Nie, Bóg wzywa, ale nie jest żebrakiem. Jeżeli ktoś będzie stale się odwracał od Niego i nie reagował na głos Jego sług, Słowa Bożego, to przyjdzie koniec. Przy powieści, inaczej Księga Przysłów, 29 rozdział, werset 1 mówi: człowiek, który czyni twardym swój kark, mimo częstych nagan zostanie nagle zniszczony i pozbawiony ratunku. Biblia Gdańska tak pięknie mówi w Księdze Jeremiasza i w drugiej Księdze Kronik, że Bóg jakby wstawał wcześnie, wstawał rano i wysyłał swoich proroków. To jest taki idiom hebrajski, który oznacza, że Bóg bardzo gorliwie wysyłał tych proroków do Izraela, żeby się nawrócili. Ale jest powiedziane, że Boży gniew w końcu wzmógł się do takiego stopnia, że już nie było ratunku. Są granice Bożej cierpliwości. Musimy o tym pamiętać i nie lekceważmy tego nigdy. Bóg jest dobrotliwy nawet dla niewdzięcznych i dla złych i jest miłosierny, jak mówi Ewangelia według Łukasza, 6 rozdział, 35 i 36 werset. Jeszcze zobaczmy. Łukasza, 6 rozdział, wersety 35 i 36. Ale miłujcie swoich nieprzyjaciół i czyńcie im dobrze i pożyczajcie, nie spodziewając się niczego w zamian. A wielka będzie wasza zapłata i będziecie synami Najwyższego. On bowiem dobrotliwy jest dla niewdzięcznych i złych. Dlatego bądźcie miłosierni, jak i Ojciec wasz jest miłosierny. Czy umiemy naśladować taki przykład? Czasami ktoś nas bardzo zawiedzie. Komuś okazaliśmy serce, komuś pomogliśmy, a ta osoba jest na przykład niewdzięczna zupełnie. Albo inaczej, jest czarna niewdzięczność, że nie tylko, że nie jest wdzięczna, ale odpłaca nam złem za dobro. I co wtedy? Naśladujmy wtedy Boga. On jest dobrotliwy i dla niewdzięcznych, i dla złych. To nas uleczy, bo życie w goryczy nas zabije. Bądźmy jak On, bądźmy miłosierni. Pamiętajmy, że kto nie umie przebaczyć, jest więźniem złej przeszłości. Po prostu gdzieś tam jest przykuty sercem do jakiegoś wydarzenia, gdzieś go przykrość spotkała i nie umie się od tego uwolnić, jest zniewolony. Przebaczenie jest najbardziej uzdrawiające tak naprawdę dla tego, który przebacza. Polecam film, już nieraz go polecałem, Prosta historia Davida Lyncha. David Lynch to taki dziwny reżyser, który jedynie robi dobry film raz na wiele lat. I akurat zrobił dobry film, niekontrowersyjny, Prosta historia, gdzie stary człowiek, starzec jedzie byle jakim sprzętem, żeby, z jakimś traktorem, żeby się pojednać ze swoim bratem, bo niedługo może już umrzeć. Pamiętajmy, weźmy przykład z Boga, tego Jego miłosierdzia. Ja teraz podam taki może prosty przykład, że w świetle tego wszystkiego, co mówimy o Bogu, chciałbym to zilustrować pewnym takim przykładem. Są zęby, które można leczyć normalnie. Tylko założyć plombę i wszystko. Ale są zęby, które trzeba wyczyścić kanałowo. Bo inaczej nawet nałożenie plomby nic nie da. I dlatego tak samo nie możemy być fasadowi, jeśli chodzi o nasze podejście. Musimy jakby zadziałać kanałowo, zadziałać do naszego serca, do sedna problemu, z tym charakterem Bożym, z tą miłością Bożą, że Bóg nas uzdrowił od wewnątrz na zewnątrz. Dlatego musimy naprawdę zbliżyć się do Boga i pamiętać o tym, że jeśli my nie przebaczymy naszym bliźnim nawet bardzo ciężkich rzeczy, to i Bóg, Ojciec nam nie przebaczy, bo my wobec Niego mamy straszliwy po prostu dług. I On jest w stanie cofnąć swoje przebaczenie, jeśli my pozostaniemy w sercu nieprzebaczającymi ludźmi. Ewangelia według Mateusza, 6 rozdział, 14 i 15 werset. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich upadki, i wam odpuści Ojciec wasz niebiański, ale jeśli nie odpuścicie ludziom ich upadków, to może być też słowo przewinień, także Ojciec wasz nie odpuści wam waszych upadków. Drodzy, nie wyczerpiemy tematu. Chciałbym powiedzieć jeszcze, że poznanie Boga jako Ojca zobowiązuje nas do prowadzenia prawego życia i skłania do pokładania w Nim wiary i nadziei. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, zachęca do tego. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział od 17 wersetu. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według jego czynów, postępujcie w bojaźni przez czas waszego zamieszkiwania na obczyźnie. Tutaj jakby na ziemi jesteśmy jakby na obczyźnie. Wiedząc, że niezniszczalnym srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, ale drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego, przeznaczonego wprawdzie przed założeniem świata, a ukazanego ze względu na was w czasach ostatecznych, którzy dzięki niemu jesteście wierzącymi w Boga, który wzbudził go z martwych i dał mu chwałę, tak aby wiara i nadzieja wasza była w Bogu. Zobaczmy, co tu jest powiedziane. Mamy postępować w takiej bojaźni Bożej, jakby ten świat nie był naszym ostatecznym celem, jakbyśmy byli tutaj pielgrzymami, tak jak pielgrzymami byli Jakub, Izaak, jak wcześniej Abraham. A zatem chodźmy z Bogiem w takiej świętości, w takiej pobożności. Nie zaniedbujmy tych duchowych skarbów, modlitwy, czytania Słowa Bożego, wspólnoty z innymi wierzącymi. Tego się nie da przeliczyć na pieniądze, ale bądźmy pewni, że przyjdą czasy coraz trudniejsze na ten świat i to, co teraz zainwestujemy w siebie, nikt nam nie zabierze. Co zainwestujemy w nasze życie duchowe, w życie naszych duchowych rodzin, a jeśli teraz to zaniedbamy, to nikt nam nie pożyczy. Przypomnijmy sobie o mądrych i głupich pannach podobieństwo. Nie mogły skorzystać z cudzej oliwy. To, co same miały, musiały się tym zadowolić. I twarda rzeczywistość jest taka. Co masz, człowieku, co duchowo nagromadziłeś w swoim życiu, każdy zda za samego siebie sprawę Bogu. Jedynie to, co masz, to, co zyskałeś duchowo, cię może ocalić. Jeżeli zaniedbujesz się, już teraz, powiedzmy, pokutuj z tego, odnów swoją relację z Bogiem. Mówiliśmy tu dużo o Bogu, jaki jest. Ja nie chcę się tu wam przedstawiać jako chodzący ideał. Też miałem jakieś swoje kryzysy, chwile trudne, doświadczenia, próby. Nie zawsze byłem na takim, jakbym chciał, poziomie duchowym i teraz nie jestem zadowolony z tego, co teraz mam. Ale zachęcam, żebyśmy dbali o tą społeczność z Bogiem, o tą wspólnotę z Bogiem, Jego Synem, abyśmy karmili się duchowo i byli wierni Bogu na co dzień, w małych sprawach, a wtedy ich wielkich nie zawiedziemy. Wybaczcie, będę musiał kończyć, miałbym jeszcze coś do powiedzenia, ale nie mam po prostu sił już więcej. Także dziękuję wam bardzo, że znaleźliście czas na wysłuchanie tych wykładów i życzę wam wszelkiego błogosławieństwa Bożego.